studiu Stanisław Michalkiewicz i nowy gość. Już rozpoczęli panowie rozmowy, ale teraz już te rozmowy będą dokumentowane w eterze. Jan Maria Jackowski, senator Prawa i Sprawiedliwości.
Witamy. Dzień dobry panom redaktorom, dzień dobry państwu. Cieszę się, że chyba to jest pierwsza rozmowa na tych częstotliwościach 87 tak. i 8 MHz.
Debiutujemy. Tak? I nie wiadomo, czy nas nie zdejmą za te niepoprawne treści, które tu wygadujemy. No, ale zobaczmy.
Słyszałem, że 30 dni, a później bądźmy dobrej myśli.
Na próbę, bo my tak terminujemy, na próbę nas puszczają, ale potem zobaczymy, czy zasłużymy sobie tym, co tu wygadujemy, na to, żeby być w eterze. Panie senatorze, w sprawach zagranicznych duża burza, mówi się o tym, że minister jest zagrożony, a ja podam przykład polityki polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oto jest jeden ambasador, który obsługuje Tadżykistan i Uzbekistan. Tymczasem Tadżykistan i Uzbekistan są w stanie zimnej wojny. Wojny o wodę, dlatego że Tadżykowie wstrzymują wodę Uzbekistanowi. Uzbekistan jest silniejszy, ale zmarł niedawno dyktator. No, a my mamy jednego ambasadora. Czy to jakiś geniusz?
Proszę pana, sytuacja, jeżeli chodzi o siatkę placówek, bo rozumiem, że o to mnie pan pyta.
Tak.
No jest pewną pochodną znakomitych pomysłów, w cudzysłowie znakomitych, Radka Sikorskiego. Ja przypomnę, że na ten temat w czasach, kiedy był ministrem spraw zagranicznych, toczyła się ożywiona debata, ponieważ zostało zlikwidowane cały szereg placówek w krajach, które wydawały się na pozór mniej ważne, bo są ważne i trochę może mniej ważne, ale okazało się, że jednak na tyle istotne, że było to z istotnym uszczerbkiem dla Rzeczypospolitej. Poza tym dyskusja odbywała się na temat remontów placówek, środków, które są na to wydawane.
No chociażby najchętniej sprzedawało placówki.
Tak jest, pozbywało się majątku, notabene wytworzonego często w okresie międzywojennym, przez to, że do służby dyplomatycznej wstąpiło bardzo wielu ludzi zamożnych, arystokratów, którzy z własnych, między innymi chociażby ambasador Raczyński, poza tym późniejszy prezydent na uchodźstwie, który ufundował znakomitą placówkę w Londynie, która jest w prestiżowym miejscu. Tak samo było w Waszyngtonie i generalnie Polska miała te placówki w takich miejscach prestiżowych, dostojnych i tak. Niestety ten majątek był wyzbywany, podobno pod względem oszczędnościowym. Faktycznie tutaj zgadzam się z panem, że nie jest z punktu widzenia, to już na zdrowy rozum, logiki dyplomacji, która polega na tym, że jednak próbuje się znaleźć to, co łączy, a nie podkreślać to, co dzieli. No, mianowanie ambasadora, który obsługuje niejako dwie strony konfliktu, jest ambasadorem Rzeczypospolitej, jest taką, powiedziałbym, średnią dyplomacją, mówiąc
o tym. A teraz kolejnego ambasadora, który będzie obsługiwał kilka krajów, wysłaliśmy właśnie do Azji Południowo-Wschodniej. To znany nam skąd inąd Waldemar Dubaniowski, były doradca prezydenta Kwaśniewskiego, właśnie został ambasadorem.
Tak, doszła do mnie też ta informacja. Muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o politykę kadrową w MSZ-cie, to na ten temat również wypowiadało się najwyższe kierownictwo obozu Zjednoczonej Prawicy. I tutaj myślę tutaj przede wszystkim o wypowiedziach pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który publicznie wyrażał, powiedzmy sobie oględnie, niezadowolenie z tempa zmian, które w MSZ-cie następują. My mamy do czynienia z czymś takim jak tak zwana korporacja MSZ, tak? Czyli to są
korporacja
ludzie...
Korporacja Geremka, mówiąc bardziej.
Nie, ja bym powiedział szerzej, ponieważ ta korporacja Geremka to był pewien układ personalny, który się wytworzył po... czy z udziałem również pewnych osób, które jeszcze były w poprzednich czasach, oczywiście w czasach PRL-u pracowały w służbie dyplomatycznej. Ale ja, mając na myśli korporacja MSZ, to mam na myśli to, że nawet grupa osób, które wchodzi do dyplomacji w czasach, kiedy nazwijmy to rządzi prawica, którzy nie mają tych szkół pokończonych w Moskwie czy gdzie indziej, w takich bardzo specyficznych miejscach i są kojarzeni z tym nurtem, nazwijmy to, propaństwowym, myślenie o państwie polskim czy o służbie zagranicznej. Otóż oni wiedzą, że jest pewna cykliczność, tak? Raz wy rządzicie, raz my rządzimy i w związku z tym
nie możemy sobie robić krzywdy.
Nie możemy sobie i to nazywam korporacją MSZ i to jest sytuacja, która istnieje. Między innymi, żeby w tym również w służbie dyplomatycznej przeciąć zależności czy no, pozostałości po PRL-u, no, między innymi był pomysł ustawy, która jest w tej chwili procedowana, która dotyczy pracowników służby dyplomatycznej. To, czyli to jest ponad 3300 osób, które pracują w MSZ-cie na funkcjach, znaczy generalnie w szeroko rozumianym, na statusie osób zajmujących się dyplomacją. No ale niestety ta ustawa została przygotowana dosyć tak od strony, powiedziałbym, formalno-prawnej, niezbyt udolnie, co spotkało się z krytyką. Była dyskusja. Przypomnę, że jedna z wiceminister spraw zagranicznych została odwołana, która odpowiadała za tę ustawę. Z kolei broniła się, że to nie do końca jej wina. Ja, szczerze powiedziawszy, w tej kadencji nie jestem w Komisji Spraw Zagranicznych. W poprzedniej komisji byłem, więc nie mam okazji tak na co dzień monitorowania tej sytuacji. Dochodzą do mnie oczywiście różne echa. Natomiast to wszystko no, składa się na taki obraz, powiedziałbym, dyskusyjny. Przy czym nie można odmówić ministrowi Waszczykowskiemu, że odnosi również sukcesy, bo ja pamiętam, jak Polska zaczynała zgłaszać swoje aspiracje do objęcia funkcji niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ. Były teksty w bardzo postępowej prasie, że wyśmiewano się, że to jest w ogóle absurd. Okazało się, że pięknym wynikiem przy wysiłku nie tylko samego MSZ-u, ale też i prezydenta, też i innych członków rządu, ale również i parlamentarzystów, bo sam miałem okazję, towarzysząc w różnych wyjazdach zagranicznych, spotykając się na niwie, powiedziałbym, parlamentarnej z parlamentarzystami z innych krajów, dyskutować na ten temat i też liczba tych wyjazdów i posłów i senatorów i robienie klimatu wokół członkostwa Polski w Radzie Bezpieczeństwa też przyniosła w sumie pozytywne efekty. Więc te, poza tym kwestia, no jednak sukces szczytu NATO, który był w lipcu ubiegłego roku w Warszawie, no trochę rozłożony między MON i MSZ, też był ewidentny. A więc widzimy, że tutaj są rzeczy pozytywne, ale też są rzeczy, które mogą niepokoić, szczególnie w aspekcie polityki kadrowej.
W czasach, kiedy pracowałem w czasie krakowskim, którego właścicielem był hrabia DK, trockista z Francji, który nie wiedział, że wydaje konserwatywny dziennik w Polsce, tak był zorientowany, to on zawsze mawiał: jest historia i jest przyszłość. Pan Stanisław Michalkiewicz cały czas sceptycznie się uśmiecha od momentu, gdy usłyszał polska polityka zagraniczna.
Nie, ja tylko chciałbym nawiązać do tego przypadku księcia małżonka, czyli Radka Sikorskiego, który był ministrem spraw zagranicznych i kiedy tym ministrem spraw zagranicznych został, on w ogóle to jest człowiek renesansu, on chyba wszystkie resorty obstawiał, no to w Gazecie Wyborczej się ukazał taka publikacja uspokajająca, bo to w salonie wywołało zaniepokojenie, czy książę małżonek tutaj czegoś nie zrobi okropnego, ukazała się taka publikacja wyjaśniająca, że nieważne, kto jest ministrem spraw zagranicznych, że Ministerstwem Spraw Zagranicznych kieruje ekipa skompletowana przez drogiego Bronisława, czyli Bronisława Geremka. I jestem ogromnie ciekaw, czy to nadal jest aktualne, czy już nie. Myślę, że jest aktualne nadal, że władza ścisłego kierownictwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie wykracza poza drzwi gabinetów ministerialnych.
Minister ordynuje herbatkę lub
tak,
kawkę.
Tak, że korytarze już są eksterytorialne. I to oczywiście przekłada się na politykę zagraniczną naszego nieszczęśliwego kraju, bo potem właśnie na politykę kadrową, między innymi ambasadorem w Waszyngtonie był pan Schnepp, który tam...
Ale jest odwołany.
To jest odwołany.
Ale z wielkim bólem. Boga, tak. Z wielkim bólem i tyle miesięcy.
Ale panowie, tak. No... też trzeba, ja tu pobronię pana
ministra.
Był
rośliną wrośniętą w MSZ i te wyrywanie z korzeniami trwało, tak?
Tak, no wiadomo też, można poczytać sobie w różnych książkach, jak się tworzyła ta powiedzmy korporacja MSZ-owska, w jaki sposób ludzie trafiali do służby i mówię o czasach minionych, jakie mieli związki rodzinne i tak dalej. To jest no, wiedza,
no, była która... była krewna Bieruta i tak dalej.
Tak jest. Natomiast to nie jest tak, że się... ambasadorów po prostu wymienia wszystkich w ciągu, nie wiem, 2 godzin po zmianie ekipy. No są pewne procedury i tutaj, jeżeli chodzi o pana ambasadora Sznepfa, no to tutaj ta procedura została zachowana i trochę to trwało, panowie redaktorowie, więc tutaj no, w pewnym sensie bronię tutaj akurat ministra Waszczykowskiego. Natomiast
ale
problemem moim...
wzdycha głęboko.
Moim zdaniem my koncentrujemy się na sprawach personalnych, które są ważne. Natomiast to, co mnie niepokoi, to chociażby no, nasze relacje z Ukrainą. Wiemy, że teraz 25 września zostało podpisane przez pana prezydenta Poroszenkę nowa ustawa oświatowa, która w sposób radykalny ogranicza możliwość nauczania języków mniejszości, w tym również polskiego. Wiemy, że to wywołało bardzo ostrą reakcję Węgier i Rumunii, a więc krajów, które prowadzą też politykę podmiotową. Natomiast polski MSZ w tej sprawie na początku się zaczął przyglądać. Był taki komunikat, że my monitorujemy sytuację i że... A w tej chwili no, już stanęło to na agendzie, dzięki Bogu, bo ta sprawa jest bardzo niepokojąca. Jeżeli to na przykład weźmiemy w kontekście, że nie wiem, czy panowie wiedzą, ale 23 września pan profesor Partacz, znany ukrainista z Politechniki Koszalińskiej, człowiek z ogromnym dorobkiem naukowym, rzetelny historyk, ceniony zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce, przyjechał na granicę ukraińską, poproszono o jego paszport, później mu wbito stempel, że ma zakaz wjazdu do 2020 roku. Pokazano mu SMS, że przyszedł z Kijowa, że mają wbić. Jak zażądał dokumentu, na podstawie którego mu odmówiono, to czekał tam faksem i wręczono mu taki dokument. W tej sprawie posłowie zaczęli i senatorowie również składać interwencje do MSZ-u, bo my sobie nie możemy pozwolić na taką sytuację.
Skoro już o tym mówimy,
i tak samo właśnie... jak prezydent, tak, przypomnę, Przemyśla swego czasu, tak, też miał czasowy, to odkręcono, ale miał zakaz wjazdu.
I dodajmy do tego jeszcze obrazek z Watry Łemkowskiej, gdzie spalono polską flagę.
Tak jest. I w tej chwili strona ukraińska tłumaczy te incydenty, no, które rzucają się cieniem na nasze wzajemne relacje, że to są no, ci ludzicy, no, to jest element wojny hybrydowej. Natomiast jakoś dziwnym trafem nie mogą ująć tych sprawców. No bo nawet jeżeli
no
to
i
jest
że
ten wszystkiemu
element... winni są Rosjanie oczywiście.
Tak, że winni są Rosjanie. Ja nie wiem, czy winni są, czy nie winni. Natomiast oczekiwałbym od strony ukraińskiej, a przede wszystkim od polskiego MSZ-u, że stawi tę sprawę bardzo ostro. Na rzeczywiście...
Ale od czasu przypomnę ataku na polski konsulat. No właśnie, nic,
z granatnika.
Nic się nie dzieje. Nic się nie dzieje
no, podobno w tej sprawie zostali nawet postawiono zarzuty jakimś osobom, które rzekomo pracowały dla strony rosyjskiej. Ale bliższych szczegółów tutaj nie znamy.
Pan Stanisław już podwójnie wzdycha, słuchamy.
No, to jest rezultat postępowania nie tylko tego rządu, ale i poprzednich rządów w sprawie ukraińskiej. Ja uważam, że to postępowanie rządu w Warszawie nie zasługuje nawet na nazwanie go polityką, bo polityka powinna mieć jakiś cel, a to postępowanie polega na mechanicznym żyrowaniu wszystkiego, co zrobi rząd w Kijowie. My nawet nie wiemy, co on zrobi.
A to lenistwo, tchórzostwo, czy jakaś
no,
doktryna?
To jest ideologia.
Nie, myślę, że to nie jest ideologia. Mhm. To jest rezultat pewnej takiej służalczości wobec naszego najważniejszego sojusznika, który po prostu załatwia na Ukrainie swoje interesy z Muskalami. Natomiast my po prostu w podskokach mu tam z łapkami do góry służymy, nie dbając o interes własnego kraju. Ukraińscy politycy dosyć sprawnie opanowali sztukę obcinania kuponów od prezentowania Ukrainy jako państwa specjalnej troski. Że lepiej mu się nie sprzeciwiać, tak jak dziecku takiemu tam, które psychicznie nie jest zrównoważone, to nie wiadomo, co ono zrobi, jak mu się sprzeciwimy. No i doskonale opanowali sztukę obcinania kuponów. W związku z tym robią, co chcą. My na Ukrainie szkolimy się w sztuce plucia pod wiatr. jeszcze do tego dopłacamy. Przypomnę...
No najlepszy nasz eksport to minister Balcerowicz
Nowak. To jeszcze nie było takie złe, bo w niektórych kołach wysłanie pana Leszka Balcerowicza na Ukrainę było interpretowane jako polska zemsta za Wołyń, za ludobójstwo na Wołyniu, a pan Nowak, no to niech tam im buduje te drogi, to zobaczymy.
Już się nabudował, pierwsze zarzuty jakieś się
tak, no tam, no, że tak powiem, tutaj przyzwyczajenie jest drugą naturą, więc trudno, żeby pan Nowak zachowywał się inaczej w Polsce, inaczej na Ukrainie. Tam zresztą ja bym zilustrował tę służalczą politykę państwa polskiego wobec Ukrainy ostatnim incydentem z panem Michałem Saakaszwili, który przekroczył granicę.
Sforsował
granicę i o ile wiem, to ukraińskie służby zaczęły się szarogęsić już na polskim terytorium i bardzo byłbym ciekaw, gdyby pojawiła się w Sejmie interpelacja w tej sprawie.
To zapytamy pana senatora.
Na jakiej zasadzie pan Michał Saakaszwili przebywał w Polsce i na jakiej zasadzie przekroczył granicę, bo co tam na Ukrainie dalej robi, to już nas nie interesuje. Natomiast na jakiej zasadzie on tutaj się...
Pan redaktor pan Michalkiewicz poruszył problem, który jest obecny w naszej polityce zagranicznej właściwie po 1989 roku. Problem, który można by zdefiniować następująco. Otóż jest taka koncepcja, że naszym państwem, z którym mamy największy problem, to jest oczywiście Federacja Rosyjska. W związku z tym każdy, kto stwarza nadzieję, podkreślam, stwarza nadzieję, że może być naszym sojusznikiem i może w jakiś sposób nas wspierać w przeciwstawianiu się niewątpliwej polityce, którą Rosja w tej chwili prowadzi, myślę tutaj o konsolidacji swoich wpływów na terenach, które ona uznaje za swoją strefę wpływów, czyli w Europie Środkowej również, no to jest naszym potencjalnym sojusznikiem. Tylko, że nasi potencjalni sojusznicy, ta koncepcja no, ma pewną historię swoją, Giedroyć, inni myśliciele, którzy to... Zresztą to ma korzenie w prometeizmie, w okresie międzywojennym taka koncepcja była, z tym, że wtedy zupełnie inne realia były, no ale powiedzmy została zaadoptowana do dzisiejszych czasów. Natomiast problem polega na tym, że strona ukraińska wykorzystuje cynicznie tutaj to, a to Rosjanie wymyślili kolejną prowokację, a to musimy wspierać banderowców, bo budujemy naszą narodową świadomość, a to jakiejś innej argumentacji, a to musimy wykluczyć język, w tym język polski z nauczania, co działało dosyć dobrze do tej pory. Polskie punkty oświatowe, których nauczano języka polskiego. Zresztą to jest bardzo popularny język, wielu też Ukraińców się uczyło, ze względów też, żeby można w przyszłości wyjechać do Polski.
A milion Ukraińców w Polsce już mówi tak całkiem jest. Dobrze po polsku.
Tak jest. I to jest ten element naiwności i ktokolwiek teraz mówi, dobrze, ale trzeba sprawę stanąć w prawdzie, jasno postawić. I zresztą to dotyczy też poniekąd również Litwy, która w stosunku do mniejszości polskiej nie zachowuje, Litwa jest przecież w Unii Europejskiej, ale nie zachowuje standardów unijnych, jeżeli chodzi o aspekt praw mniejszości.
A podobnie jak Niemcy.
Podobnie jak Niemcy, którzy de facto autoryzują politykę Hitlera, dlatego tak. Że w czasach Hitlera zabrano majątek Związku Polaków w Niemczech i to niemały majątek. I do dzisiaj nie oddano. No i nie uznano też statusu polskiej mniejszości. Nie mówię o obecnych ludziach, którzy tam pracują, Polakach, ale przecież Polonia, czy mniejszość polska w Niemczech, no tradycyjnie od kilkudziesięciu, czy od wielu pokoleń w Niemczech występuje, więc nie jest jakimś nowym zjawiskiem. Więc to wszystko razem, ale skoncentrujmy się na wschodzie, powoduje, że my po prostu przegrywamy podwójnie, bo raz, że jeżeli chodzi o Ukrainę, to Ukraina ma i tak interesy gospodarcze z Moskwą i za naszymi plecami w wielu tematach się dogaduje.
Podobnie jak prezydent Poroszenko.
Podobnie jak prezydent osobiście Poroszenko. Natomiast my jesteśmy takim naiwnym po prostu wymachującym szabelką, że się dopominamy o wolność, walczymy o wolność, a nasza mniejszość jest traktowana, jak jest traktowana. Więc z tego punktu widzenia, no niestety ta polityka, powinniśmy się uczyć od Węgier, powinniśmy się uczyć od Rumunii, tak. Jak się dba o te sprawy.
Za moment jeszcze zapytam o coś zupełnie innego, mianowicie o plotki, o rekonstrukcję. rekonstrukcji rządu, ale przed tym pan Stanisław jeszcze parę słów.
No ja bym chciał jeszcze zilustrować to postępowanie, którego nie można nazwać polityką, dwiema takimi sprawami. Pierwsza to jest fundacja pana Kramka, która...
Otwarty dialog,
która na dobry porządek w państwie szanującym się powinna zostać, że tak powiem, wzięta za fraka i powinien zostać zrobiony z nią porządek. Druga sprawa to jest w ogóle sama Ukraina. To państwo jest bardzo ciekawe i ilustracją tej osobliwości było ogłoszenie przez prezydenta Poroszenkę na przełomie stycznia i lutego, jeśli dobrze pamiętam, stanu klęski energetycznej na Ukrainie. Otóż co się stało? Do ukraińskich elektrowni przestały dochodzić dostawy węgla z Zagłębia Donieckiego, które przedtem dochodziły, mimo tam wojny, napięcia, ludzików zielonych i tak dalej, dochodziły. Nagle przestały dochodzić. Dlaczego? Dlatego, że jeden z ochotniczych batalionów, czyli prywatne wojsko bodajże Igora Kołmyńskiego, jednego z oligarchów, zablokowało te dostawy, patetycznie uzasadniając, że lepiej jest zmarznąć z honorem niż się grzać w hańbie, ale tak naprawdę chodziło o to, że te kopalnie donieckie są własnością oligarsza Achmietowa.
No i który nie należy do Lubawicz.
I ten Kołomoński powiedział, o takiego tu się zgina dziób pingwina. I okazało się, że rząd jest bezradny wobec takiej decyzji. Więc pytanie, z kim właściwie Polska tam się
tak,
układa?
Ale panowie, to, ale, żeby, jakimiś, ale żeby była...
Czy z jakimiś żeby palantami,
była, żeby była,
czy z kimś, kto ma rzeczywistą
władzę. Ale żeby była jasność.
Tak? Dwa słowa jeszcze, pan senator.
Ja bym chciał zwrócić uwagę, że oczywiście w polskim interesie jest wspieranie aspiracji niepodległościowych Ukrainy i co do tego to nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast to nie powinno oznaczać, że my prowadzimy politykę nieprofesjonalną, naiwną i dyletancką. I to jest problem, o którym warto rozmawiać.
I to jest sentencja naszej rozmowy. Ostatnie pytanie. Pojawiły się plotki, że szykuje się duża rekonstrukcja rządu. Pan senator jest bliżej kręgów władzy, więc pytamy, czy w tej plotce jest ziarno prawdy.
No jest to pokłosie słynnego wywiadu pana prezesa Kaczyńskiego, który w jednym z wywiadów wypowiadał się, że w listopadzie zostanie dokonana ocena i że są możliwe różne warianty, które będą wynikały z tej oceny. Ja myślę, że w tej chwili nie jest żaden z wariantów przesądzony, ani że nie będzie zmian, ani że te zmiany będą dotyczyły dwóch, trzech ministrów, czy może czterech. Na ten temat w tej chwili trudno się wypowiadać, ponieważ
ale znakomicie pan senator wypłynął z tej cieśniny, o niczym nas nie informując.
To znaczy, powiedziałbym, ja się odwołuję tutaj do wypowiedzi, które są w przestrzeni publicznej. Ja bym zwrócił uwagę na ważną wypowiedź rzecznika Bochenka, który tam przy różnych spekulacjach prasowych, które oczywiście są od początku, jak ten rząd istnieje, od początku mówi się, zresztą nie tylko tego rządu, ale w zasadzie przy każdym.
Rekonstrukcja to nasz sport narodowy.
Tak, że to rekonstrukcja jest tylko nie wiosną, nie jesienią, tylko zimą, jak nie zimą, to latem i tak ciągle się przesuwa ten termin, ale to ciągle żyje. Natomiast rzecznik, pan minister Bochenek powiedział znamienną rzecz. Każdy ocenia, podlega ocenie. Również pani premier też podlega ocenie i tą wypowiedź też warto mieć w pamięci, ponieważ ona jest zgodna z prawdą, ponieważ każdy z polityków wykonujących funkcje, ważne funkcje w państwie, podlega ocenie. Tak. Natomiast jaki będzie wynik tej oceny, no to musimy się uzbroić w cierpliwość.
A nas jeszcze, oceniają słuchacze.
Jeszcze tylko trzeba dodać jedno wyjaśnienie, że czyjej ocenie to podlega? Otóż ocenie pana prezesa Kaczyńskiego.
Opinii publicznej, panie redaktorze.
O, myślę, że opinia publiczna nie ma tutaj wiele do gadania. Pan prezes Kaczyński, zanim jeszcze rząd powstał, to znaczy już jak się pojawiła taka wiadomość, że pani Beata Szydło zostanie prezesem Rady Ministrów, wyjaśnił, że dopóki będzie się słuchała, no to włos z głowy jej nie spadnie. Natomiast gdyby przestała się słuchać, no to wtedy pan, ta sama ręka, która zapaliła tę gromnicę, ta sama ręka ją zgasi. I tyle.
Ale znowu panie, ta teoria panie, spiskowa.
Panie redaktorze, mogę pana zapewnić, że pani premier Beata Szydło jest dobrze oceniana przede wszystkim przez opinię publiczną i to jest fakt obiektywny i jest też dobrze oceniana wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości, o czym mogę panów i państwa zapewnić.
Czyli będzie nadal premierem pani Beata Szydło.
Ja nie chcę na takie tematy spekulować. Nic nie wskazuje na to, żeby cokolwiek miało się w tym zakresie zmienić.
Bardzo dziękuję. Naszym gościem był pan senator Jan Maria Jackowski, Klub Senacki Prawa i Sprawiedliwości. Dziękujemy.
Dziękuję, miłego dnia i powodzenia życzę radiu.
No właśnie
będzie,
debiutujemy. Zdaje
się, żeby to styczniowy konkurs Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji no, przyniósł spodziewane owoce.
To prosimy o modlitwę. Tak, dziękuję bardzo.
Dziękuję.